Partnerem odcinka jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować.
W czasach, w których coraz więcej młodych osób stwierdza, że optymalną drogą ich rozwoju byłaby kariera influencera, to postanowiliśmy przypomnieć, że są też i inne opcje, nie tylko dające poczucie satysfakcji, ale i realnie wpływające na rozwój świata. Koronny przykład, inżynier, a żeby nie być gołosłownym, to dzisiaj kilka przykładów zawrotnych karier naszych rodaków. Która z naszych chemiczek może i nie zrobiła zawrotnej kariery jako projektantka mody, ale jej odkrycie uratowało już dziesiątki tysięcy osób. Który z naszych inżynierów mógł stać się częścią legendarnej muzycznej grupy, ale wybrał stawianie mostów? Który inny nasz bardzo, bardzo ważny inżynier związany był z popularnym hustlerem i do czego ludzie w Ameryce Południowej mieli pociąg? Dzięki naszemu rodakowi. Czas na nowy odcinek Historii bez cenzury. Dawno, dawno temu była taka znana polska aktorka Helena Modrzejewska, no i ona miała chłopa i z tym chłopem syna Rudolfa. I ja wiem, że na razie brzmi to wszystko mało inżyniersko, ale dajcie nam chwilę. No i ten chłop, jak się z Heleną rozstali, to porwał tego syna i przez 3 lata ukrywał małego Rudolfa. Nie ma się co pani Helenie dziwić, że po odzyskaniu syna dla bezpieczeństwa wyjechała do USA z małym Rudolfem, przyszłą gwiazdą inżynierii, ale był też cień szansy na to, że zostanie gwiazdą muzyki. Otóż Rudolf jeszcze w czasach szkolnych przyjaźnił się z Ignacym Janem Paderewskim. Obaj byli bardzo utalentowanymi pianistami i kto wie, jak mało brakło, żeby panowie stworzyli legendarny duet. No ale niestety ta szansa została zaprzepaszczona i na kolejną taką muzyczną power couple polski naród musiał czekać aż do czasów formacji Calvi i Remi. No ale z drugiej strony w takim przypadku Modrzejewski nie zmieniłby świata jako inżynier, ale jeszcze wcześniej musiał zmienić nazwisko. Czemu? Bo Amerykanie średnio sobie radzili z tym całym Modrzejewski, więc zmienił na Modjewski. Imię również zmienił na bardziej przystępne Ralph, ale to nie tak, że się wypiął na swoje korzenie. Nic z tych rzeczy. Wielokrotnie podkreślał, że jest Polakiem. Pisał prace i listy po polsku, więc nie spalił mostów z ojczyzną. W zasadzie to nigdy żadnego mostu nie spalił, ale za to od cholery ich zaprojektował. Gdzie się tego trudnego fachu nauczył? W absolutnie prestiżowym miejscu. Kiedy już wiedział, co chce w życiu robić, to na parę lat wrócił do Europy, żeby w słynnej paryskiej Państwowej Szkole Dróg i Mostów skończyć studia z wyróżnieniem, a później wrócił do USA, gdzie może i nie było takiej prestiżowej uczelni dla inżynierów, ale za to była jego kuzynka, z którą wziął ślub. My się jednak dzisiaj będziemy skupiać na karierze mistera Modjewskiego, która ruszyła z kopyta w dużej mierze dzięki prywaciarzowi. Albo mniej pogardliwie szefowi firmy budującej mosty, w której Modjewski się zatrudnił, panu Morrisonowi. Ich relacja była przeciwieństwem relacji Edison-Tesla. Szef, widząc, jaki chłopak ma kolosalny potencjał, pozwalał mu się rozwijać. Był otwarty na jego pomysły, czego efektem był choćby most nad Mississippi w Memphis. A kiedy Modjewski poinformował, że chciałby iść na swoje, to szef też problemów nie robił.
Można powiedzieć, że obyło się bez kwasów.
Pani Stefanie, o pani chemicznych dokonaniach to dopiero za chwilę. W każdym razie biuro otwarte przez naszego inżyniera w Chicago w 1893 roku działa zresztą do dziś. Tak czy inaczej, Benjaminek wjechał do najwyższej ligi konstruktorów bez żadnych kompleksów, na co najlepszym przykładem niech będzie most w Rhode Island nad Mississippi z 1896. Most nie byle jaki, bo dwupoziomowy dla ruchu drogowego i kolejowego. Branża kiwała z uznaniem głowami, ale to był dopiero początek, bo szybko nasz rodak stał się tym Polakiem od odjechanych mostów. Nie wiemy, czy mawiano, nie da się, dajcie to Modjeskiemu, on ogarnie, ale wcale by nas to nie zdziwiło. Najdłuższy przez pewien czas most ruchomy świata, most z najdłuższym przęsłem kratownicowym na Alasce, najdłuższy, i to przez parę ładnych lat, most wiszący świata, to wszystko dzieła Polaka, który zrobił projekty i nadzorował pracę. To ostatnie, gdyby robił dzisiaj, to zapewne w białym kasku, ale to nie wszystko, ponieważ nasz rodak zaprojektował również most Ambasador, który połączył USA i Kanadę, a to wcale nie było najciekawsze łączenie, jakie dokonało się za sprawą Modjeskiego. Konsultował bowiem San Francisco Oakland Bay Bridge, to znaczy zaczęło się od konsultacji, ale prywatna opinia Polaka tak się spodobała, że zdecydowano się na jego patent, koniec końców. Patent polegający na połączeniu wielkim filarem dwóch mostów. Tak jest, jeden most to już było za mało dla naszego rodaka, więc zaproponował dwa mosty w jednym moście. Koledzy z branży znowu zbierali kopary z podłogi, a Modjeski odbierał kolejne zasłużone w pełni nagrody, w tym John Fritz Gold Medal, uznawany za nieformalnego Nobla Inżynierii. Rudolf zmarł w wieku 80 lat i pozostawił po sobie niesamowitą spuściznę nie tylko w postaci samych, często do dziś zresztą działających mostów, ale i kolejnego pokolenia inżynierów, które po części sam wyszkolił. Uczniem Modjeskiego był chociażby Joseph Strauss, twórca słynnego mostu Golden Gate w San Francisco, ale my jeszcze zostańmy po wschodniej stronie USA, bo tam rewolucyjnego odkrycia dokonała nasza zawzięta Stefania. Stefania Kwolek konkretnie, której rodzice wyemigrowali do USA i tam przyszła na świat nasza bohaterka. Nadal dziś są tacy, którzy twierdzą, że już sam fakt urodzenia się w USA to gwarancja sukcesu. To nieprawda i wtedy to też nie była prawda. Najlepszy przykład właśnie Stefania, która przyszła na świat w okresie wielkiego kryzysu. W domu panowała niesamowita wręcz bieda, ale na szczęście była też bezcenna miłość rodziców i idące z nią w tandemie wsparcie, choć nie każdy to tak zinterpretuje. Bo mała Stefania bardzo chciała zostać projektantką mody, ale mama, no właśnie, albo podcięła jej skrzydła, albo pokierowała na lepszą ścieżkę. Ciężko jednoznacznie ocenić. W każdym razie wytłumaczyła córce, że z tej mody to może być ciężko wyżyć, ale zwróciła uwagę dziewczyny na coś innego. Rodzice bardzo Stefanię chwalili za to, jaka jest dokładna. Można to było zauważyć choćby po tym, jak szczegółowo opisywała liście znalezione z tatą na spacerach. Prowadziła specjalne albumy i serio robiła to dokładniej niż prowadzona była niejedna księgowość. I mama zasugerowała, że z takim przywiązaniem do detali to może Stefania przemyślałaby karierę w przeżywającym boom przemyśle chemicznym. Stefania postanowiła spróbować, poszła na odpowiednie studia i okazało się, że mama miała rację. To było to. Tak się dziewczyna wkręciła w chemię, że zrezygnowała z rezerwowej opcji pójścia na medycynę, tylko całym serduchem zaangażowała się w pracę w laboratorium DuPont w Buffalo. I tak jak nasz poprzedni bohater też miała co nieco szczęścia do szefa, zwłaszcza w tym kontekście, że była kobietą. Lata 50. i 60. to nie był w Stanach czas równouprawnienia, ale na szczęście panu Williamowi Chartowi nie przeszkadzał fakt, że dociekliwa Polka była kobietą. Bardzo szybko zresztą zauważył, jak niesamowicie dokładna jest Stefania w swoich laboratoryjnych analizach, ale dziewczyna przeszła wszelkie oczekiwania w 1964 roku, kiedy nie wyszedł jej eksperyment na poliamidach, substancji, która docelowo miała wzmacniać opony samochodowe. Wyszedł jej mało lepki, mętny roztwór, który większość jej kolegów wylałaby pewnie do zlewu, ale nie Stefania, która stwierdziła, że jak już wyszło coś niespodziewanego, no to dobrze by się było temu przyjrzeć, nawet jeżeli plan był zupełnie inny. Rozpuściła substancję w stężonym kwasie siarkowym, przyjrzała się pod mikroskopem i już wiedziała, że coś jest na rzeczy. Te włókna miały potencjał. Następnie przekonała technologa, żeby użyto specjalnej, drogiej maszyny, żeby z tej substancji zrobić włókna. Nie było łatwo, ale jak już wiecie, Stefania była bardzo uparta i bardzo dobrze. To, co uzyskano, nie bójmy się tego określenia, zmieniło świat. Włókno okazało się ponad pięciokrotnie mocniejsze niż stal, a dodatkowo odporniejsze na zerwanie niż włókno szklane czy węglowe. Ktoś powie, a coś jak kewlar. Nie coś jak kewlar, tylko to był właśnie dosłownie kewlar. Tylko zaraz, czy my już w którymś z poprzednich odcinków nie wspominaliśmy, że owszem, kewlar to był polski wynalazek, ale autorstwa panów Kazimierza Żeglenia i Jana Szczepanika? Nie, ale wiemy, skąd niektórzy mogli odnieść takie wrażenie. Panowie stworzyli kamizelkę kuloodporną, do której wkłady kewlarowe są dzisiaj bardzo powszechne. Militaria to jednak tylko promil zastosowań odkrycia naszej dociekliwej chemiczki, bo kewlar uratował nie tylko niejednego mundurowego, ale też niejednego motocyklistę. Z kewlaru są również komponenty samolotów, którymi podróżujemy, komponenty statków, platform wiertniczych. Warto jednak też podkreślić, że nasza Stefania nie osiadła na laurach i w swojej karierze trzasnęła aż 28 patentów, a konsultantką pozostawała nawet na emeryturze. Była nie tylko bohaterką branży, ale i idolką wielu młodych dziewczyn. Jak to? Stefania zaangażowała się w promowanie nauki, zwłaszcza wśród dziewcząt, którym na swoim przykładzie pokazywała, że nawet wywodząca się z koszmarnej biedy imigrantka jest w stanie zrobić niesamowitą karierę bez układzików dzięki ciężkiej, dokładnej pracy. Niejedna dziewczyna rozwinęła skrzydła dzięki pani Stefanii, która uwielbiana odeszła od nas w 2014 roku w wieku 91 lat. A skoro już wspomnieliśmy o rozwijaniu skrzydeł, to przy skrzydłach zostańmy. Skoczmy dla odmiany na polską ziemię, a konkretnie w okolice Łowicza, gdzie w 1899 roku na świat przyszedł Jerzy Dąbrowski. Jak już ustaliliśmy, był urodzony. Ale to nie wszystko, bo to był urodzony inżynier. Ale niestety, żeby nie było za wesoło, to sytuacja materialna nie pozwoliła mu ukończyć studiów inżynierskich na warszawskiej Politechnice. Na szczęście jednak dla nas wszystkich i tak dostał robotę przy projektowaniu samolotów, a jego pierwszą konstrukcją był nie tylko bardzo ładny, ale, co równie ważne, skuteczny D1 Cykacz. Samolot robił wrażenie, ale czymże jest to osiągnięcie przy fakcie, że chłop zaprojektował latającego łosia? Żeby było jasne, chodzi o bombowiec PZL-37 Łoś, ale to i tak niesamowite osiągnięcie, bo Dąbrowski dokonał czegoś niemal niemożliwego w sektorze usług. Stworzył bowiem maszynę, która była jednocześnie względnie prosta konstrukcyjnie, tania i dobra. Dobra w tym znaczeniu, że samolot był szybki i miał duży udźwig, ale żeby nie było za dobrze, to w pewnym momencie pojawił się problem. Otóż okazało się, że bomby są za duże i wystają poza obrys skrzydła, w związku z czym Dąbrowski musiał je przeprojektować, w sensie skrzydła, a nie bomby. Oczywiście zrobił to przy okazji dokonując absolutnej rewolucji. Nowy typ skrzydła był na swój sposób zadrwieniem z dotychczasowych standardów, bo najgrubsza część skrzydła została przesunięta w tył. Wyglądało to pokracznie, to znaczy wtedy, bo dzisiaj to jest absolutny standard. Czemu? Bo na testach okazało się, że skrzydło Dąbrowskiego, albo jak kto woli, skrzydło o profilu laminarnym sprawia, że jest dużo mniej turbulencji. Skrzydło zaprojektowane przez Polaka zachowywało optymalne właściwości nawet przy zmianie kąta natarcia powietrza, a nie jak inne skrzydła, tylko w jednym położeniu. Nikt na świecie wcześniej nie wpadł na ten pomysł. Konkurencja była w szoku. Również Niemcy, którym szczególnie rozwiązania Dąbrowskiego jeszcze przez jakiś czas miały działać na nerwy. Zostańmy jeszcze na moment przy latającym łosiu. Nie tylko skrzydła miał imponujące. Generalnie okazało się, że samolot jest szybszy niż zakładano. Wersja z silnikami po 940 koni mechanicznych rozpędzała łosia do 412 km na godzinę i równać się w tej kwestii mógł z naszą konstrukcją tylko Junkers 88A1, ale jak nasi wpakowali do łosia francuskie silniki po 1050 koni, no to pędzącego 490 km na godzinę łosia nie tylko nie był w stanie dogonić żaden inny ówczesny bombowiec, ale nawet żaden inny ówczesny myśliwiec. Jeśli chodzi o udźwig, to łoś w swojej kategorii absolutnie nie miał sobie równych. Pan Dąbrowski nie osiadł też na laurach i jego rewolucyjnych skrzydeł dostawały kolejne niesamowite projekty pana Dąbrowskiego, który mimo braku dyplomu został przyjęty do grona inżynierów i nikt nie miał żadnych wątpliwości co do tego, że zasłużył. Konkurencja była pod wrażeniem kolejnych projektów Dąbrowskiego. Myśliwsko-szturmowego wilka, groźnych nie tylko z nazwy Jastrzębia, Suma, Lamparta. Swoją drogą, absolutnie nieironicznie, kocham nazewnictwo w polskiej zbrojeniówce. Niech ta tradycja nigdy nie zginie.
Panowie, wreszcie, mamy to. Polska broń biologiczna. Szefie, jak ją nazwiemy? Bąk.
Modernizacja polskich sił powietrznych zapowiadała się imponująco, a jej zakończenie przewidywano na rok 1942. Jednak wiecie dobrze, co się wydarzyło w międzyczasie. Dąbrowski opuścił Polskę i przez kawał czasu pracował w brytyjskich fabrykach, ale jego nazwisko dalej było wśród oblatanych, dobrze znane, i w 1955 roku nasz honorowy inżynier został zaproszony do USA, gdzie zaangażował się w rozwój Hustlera. Kolega mi mówił, że jest też taki magazyn, ale nie o to chodzi. Tutaj chodzi o naddźwiękowy bombowiec Convair B-58 Hustler, do którego nasz rodak zaprojektował awaryjnie wyrzucaną kabinę, a później Dąbrowski został zaproszony do współtworzenia amerykańskiego programu kosmicznego. I jego wkład był bardzo, bardzo doceniany. Niestety jednak pan Jerzy nie dożył lotów amerykańskich promów kosmicznych, czemu jednak bardzo się przysłużył. Zmarł w 1967 roku, ale jego najważniejszy wynalazek, skrzydło o profilu laminarnym, to do dziś absolutny standard. Jako że odcinek o polskich inżynierach bez wspomnienia o Erneście Malinowskim byłby porównywalnym żartem co koncert Depeszów bez Enjoy the Silence, to pozwólcie, że choć trochę wam przypomnimy o naszym inżynierze, który może i nie dał rady powstrzymać upadku powstania listopadowego, ale po tymże upadku koniec końców trafił do Peru, gdzie w walkach o niepodległość odegrał kluczową rolę. Jeszcze zanim został bohaterem wojennym, to Ernest chwycił lokalsów za serducha, ponieważ zaprojektował transandyjską trasę kolejową. Tenże projekt do tej pory uznawano za niemożliwy, ale w końcu wziął się za niego Malinowski i pokazał, że jednak można pociągnąć te 219 km torów. Co prawda wymagało to ponad 60 tuneli, 30 mostów, a w pewnym momencie trasa biegła na wysokości 4800 metrów mniej więcej, ale dzięki dobremu projektowi się udało. Naszemu utalentowanemu inżynierowi udało się wyrwać naturze trasę kolejową, ale to absolutnie nie wszystko, ponieważ dzięki Malinowskiemu Peru ostatecznie wyrwało niepodległość od Hiszpanii. Na prośbę ministra obrony Ernest zaangażował się w walki i kazał artylerię dalekiego zasięgu umieścić na podwoziach kolejowych. Te pierwowzory pociągów pancernych umożliwiły ostrzelanie wrogiej floty i zapewniły zwycięstwo, a to wcale nie był jeszcze koniec sukcesów Malinowskiego, który, podobnie jak wszyscy dziś opisani, do końca życia się nie nudził. No, taka specyfika pracy inżyniera. Również i dziś. O pracy inżyniera wiele można powiedzieć, w tym właśnie to, że nie jest to robota monotonna. I tak, wiem, ja nie jestem inżynierem, ale to, co mówię, opieram na przykładach. A żeby być jeszcze bardziej wiarygodnym, to czekajcie, przeobrażę się w inżyniera. Proszę bardzo, jak Jerzy Dąbrowski, inżynier bez dyplomu. No i oczywiście nie mam też takiego talentu jak pan Jerzy. Niemniej jednak pozwólcie, że i tak powiem wam, czemu warto przemyśleć studia inżynierskie na Politechnice. W zasadzie każda w naszym kraju oferuje wam kolosalny wybór specjalizacji, a po nich czeka was budowa wytrzymałych mostów, tuneli pod górami, wypasionych osiedli, bunkrów, kosmicznych baz, czy szeroko pojęte stosowanie nowych technologii. To nie tylko bieganie w kaloszach po błocie i lanie betonu. To super nowoczesne konstrukcje, tworzenie perełek na skalę światową, nie ma nudy, to pewne. Niektórych jeszcze bardzo kręci taki fakt, że można coś później pokazać i powiedzieć: ja to zbudowałem i nie to, że ze szwagrem, a zatem trwałe, to raz. Ekscytujące, to dwa, no i jeszcze dobrze płatne, to trzy. Brzmi jak plan nie tylko dla tych, którzy w młodości lubili stawiać budowle z klocków, bo takie klocki się w końcu rozpadną, a takie konstrukcje trwają często wiele dekad po ich autorach. No dobra, ale co po takich studiach? Trzeba od razu solo koniecznie skakać na głęboką wodę? Absolutnie nie, bo jest chociażby Polska Izba Inżynierów Budownictwa, która wspiera młodych inżynierów, dbając jednocześnie o to, żeby reprezentowali oni pewien określony poziom. Jeżeli więc uważasz, że jest to dobry pomysł na karierę dla ciebie, no to znakomicie, serdecznie cię zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii Zostań Inżynierem. Dla mnie już za późno, ale ty, ku uciesze nas wszystkich, za kilka lat możesz mieć swój własny, w pełni zasłużony, biały inżynierski kask. Poznaj historię młodych inżynierów, którzy opowiadają, jakie zajawki realizują, jakie stawiają budynki, jakie tworzą technologie, mają się czym pochwalić, a kto wie, może i ty do nich dołączysz. My z kolei widzimy się niedługo.
Partnerem odcinka była Polska Izba Inżynierów Budownictwa.